Serdecznie dziękuję za zaproszenie do wygłoszenia tych rekolekcji. Jak słyszeliśmy na początku, rekolekcje to taki czas, w którym powinniśmy postarać się przygotować nasze serca na święta. Ale chciałbym, by te kilka spotkań, które przed nami, nie tylko na tegoroczne święta wielkanocne nas lepiej przygotowały, ale może sprawiły, że przemyślimy sobie niektóre z elementów naszej wiary, poukładamy na nowo, pogłębiły. Może sprawią, że będziemy lepszymi nie tylko na święta, ale będziemy się starali być lepszymi na co dzień. I w tym celu postanowiłem, by tych kilka spotkań poświęcić ogólnie tematyce fundamentów naszej wiary. Dlaczego fundamentów? Bo wiemy dobrze, że dekoracje ściany, choćby były jak piękne, jeśli fundamenty są słabe, no to wtedy wcześniej czy później popękają i dom może się zawalić. I w ramach tego mówienia o fundamentach wiary chciałbym, byśmy poszukali odpowiedzi na kilka pytań. Dzisiaj na pytanie o modlitwę. Jaka powinna być modlitwa, bym mógł powiedzieć, że dobrze się modlę. Jak się modlić, aby Pan Bóg mnie wysłuchał, dlaczego niektórych próśb słucha, a innych nie słucha. Co zrobić, aby akurat te moje były dla mojego na pierwszym miejscu. Jutro pytanie, co to w ogóle znaczy być człowiekiem wierzącym. Po czym widać, że ktoś jest wierzący, a inny wierzący nie jest. Kiedy o sobie samym mogę powiedzieć, że ja to już jestem osobą wierzącą. No i podczas jutrzejszej konferencji chciałbym popatrzeć na miłosierdzie, skoro Kościół, jak powtarza często papież Franciszek, ma być przestrzenią miłosierdzia, no to co to znaczy, że on jest taką przestrzenią, albo taką przestrzenią się staje? I po co my w ogóle tego miłosierdzia potrzebujemy? Dlaczego my w ogóle grzeszymy? No przecież Pan Bóg nas stworzył jako dobrych. No to skąd się te grzechy u nas wzięły, skoro jesteśmy dobrymi stworzeniami? No i w końcu w niedzielę pytanie o ostatni z fundamentów. Pytanie o Kościół. Po co do Kościoła chodzić? Po co do Kościoły się troszczyć? Po co Kościoły utrzymywać? Co one nam dają? Jak wierzyć, że Kościół, w którym jesteśmy, jest Kościołem świętym? Jak mówimy w kredo, wierzę w święty Kościół. Jak wierzyć, że on jest świętym w obliczu tylu skandali, które się dzieją niejednokrotnie z udziałem nawet wysoko postawionych osób duchownych? Jak sobie to wszystko w głowie poukładać? To generalnie moje pytania o fundamenty wiary. Mam nadzieję, że to pytania przynajmniej części z Państwa. Jeżeli tak jest, no to na te poszczególne spotkania rekolekcyjne zapraszam. Przechodzę do pierwszego tematu. Modlitwa. Jaka ta modlitwa powinna być i kiedy mogę powiedzieć, że moja modlitwa jest dobra? Dlaczego Pan Bóg jednych wysłuchuje, a innych nie? Moi drodzy, tak do końca precyzyjnie na te pytania nie odpowiem, ponieważ nie znam, chyba nikt z nas nie zna odpowiedzi na wszystkie pytania o to, co dzieje się między naszym sercem i Panem Bogiem. Pewno dopiero kiedyś, gdy staniemy przed Nim po naszej śmierci i zapytamy: Panie Boże, dlaczego wtedy mnie wysłuchałeś, a wtedy nie? A dlaczego to spełniłeś, a tamtego nie? To dopiero wtedy On nam to będzie tłumaczył i wszystko będzie dla nas jasne. Na razie to, co między nami i Panem Bogiem, pozostaje jakąś tajemnicą. Ale to, że to jest tajemnicą, to nie znaczy, że my nic nie wiemy. Niektóre elementy tej tajemnicy są odsłonięte, są dla nas jasne. Pan Bóg dał nam pewne wskazówki, co zrobić, aby się dobrze modlić. Gdzie tych wskazówek szukać? No chociażby w Piśmie Świętym. No skoro Jezus przyszedł, aby nas pewnych rzeczy nauczyć, to mogę popatrzeć na Niego i patrząc, jak On się modli, zapytać, jaka powinna być prawdziwa modlitwa. I gdy tak patrzymy na modlącego się Jezusa, chociażby w Getsemani czy w jakimkolwiek innym miejscu, to widzimy, że On traktował modlitwę jako rozmowę z Ojcem. No i uczy nas przez to, że modlitwa powinna być rozmową z Bogiem. Rozmową z kimś, a nie tylko mówieniem do czegoś. Modlitwa powinna być rozmową. No ale ktoś mi tu zaraz powie, no dobrze się księdzu mówi, modlitwa rozmową. Jak rozmawiać z kimś, kogo nie widać, z kimś, kogo nie słychać, kogo nie można dotknąć, może łatwiej byłoby potraktować modlitwę jako rozmowę, gdybyśmy mieli na przykład numer telefonu do Pana Boga, albo chociaż adres mailowy, albo gdyby On przyszedł tutaj, stanął między nami, wziął ten mikrofon i mówi, no to zadawajcie pytania. Wtedy może modlitwa łatwiej byłaby traktowana jako rozmowa, niż w takiej sytuacji, w której może często wydaje się, że my do Pana Boga mówimy, a z drugiej strony nic nie wraca, że te nasze słowa to takie rzucanie kamieniami w ścianę, bez żadnej reakcji, bez żadnej odpowiedzi, bo nasze ucho zupełnie nic nie słyszy. Taka modlitwa może czasem wydawać się praktycznie monologiem z naszej strony i mówieniem do czegoś, a nie rozmową z kimś. By to troszkę lepiej zrozumieć, jak to jest z tą naszą rozmową z Panem Bogiem, pozwólcie na taką jedną historyjkę. Opowiadał mi o niej kiedyś mój kolega, który pochodził z parafii, w której był zwyczaj tak zwanej wczesnej komunii świętej. Może ktoś z czymś takim się spotkał. Jest taki zwyczaj w niektórych parafiach, że niektóre dzieci mogą przystąpić do pierwszej komunii świętej trochę wcześniej niż rówieśnicy. Pod jednym warunkiem. Muszą mieć świadomość, że to, co przyjmują, to nie jest kawałek zwykłego chleba, ale ciało Chrystusa. No i taki jeden chłopak, kandydat do takiej wczesnej komunii świętej, przyszedł do kościoła i ksiądz proboszcz wziął go na egzamin i mówi mu tak, słuchaj, powiedz mi, jaka jest różnica między tym Panem Jezusem, który wisi na krzyżu, a tym, który jest zamknięty za drzwiczkami tabernakulu? Czym oni się różnią? Chłopak się zastanowił i mówi, proszę księdza, tam na krzyżu, to ja Pana Jezusa widzę, no mógłbym Go pewno dotknąć, więc po ludzku to nam się wydaje, że On tam jest, ale tam Go nie ma. A tutaj nam się często wydaje, że Go nie ma, bo widzimy tylko kawałek chleba. A tak naprawdę to On tam jest. Moi drodzy, jesteśmy ludźmi, reagujemy za pomocą naszych zmysłów, więc to normalne, że jeśli spotykamy się z rzeczywistością, która tym zmysłom nie podlega, to nam się wydaje, że tej rzeczywistości nie ma, patrząc tylko po ludzku. Dlatego, by tak naprawdę rozmawiać z Panem Bogiem, potrzebna jest wiara, bo dopiero wtedy jestem w stanie przekonać samego siebie, że po tej drugiej stronie ktoś jest, że mnie zawsze słucha, że za każdym razem coś we mnie zmienia, nawet wtedy, gdy ja zupełnie nic nie czuję, bo ta moja komunikacja z Panem Bogiem, ona się odbywa w zupełnie innej przestrzeni niż moje rozmowy z drugim człowiekiem. Ona się odbywa w przestrzeni serca i tych słów nie da się usłyszeć uchem, tych słów nie da się nagrać na nawet najbardziej precyzyjnym sprzęcie. Oczywiście przez to, że ta modlitwa odbywa się w takiej przestrzeni, poza tym, co takie moje ludzkie, namacalne, przez to ona bywa trudna. Może się wiązać z mnóstwem rozproszeń, różnych innych myśli, ale z tym też można sobie trochę poradzić. Jeden z kapelanów szpitala opowiadał kiedyś taką historię. Mówi, że idzie sobie po tym oddziale, odwiedza chorych i nagle gdzieś w jednej sali, spod okna, wzywa go jeden z pacjentów i mówi, proszę księdza, ja to mam taki problem, bo leżę tutaj, próbuję się modlić, ale za każdym razem, gdy próbuję się modlić, to do głowy przychodzą mi wszystkie inne myśli, tylko nie to, co związane z Panem Bogiem. Akurat wtedy najczęściej sobie przypominam o tym, co tam się w mojej przeszłości działo. Wtedy przychodzi mi do głowy, a co teraz robią moi bliscy. Wtedy się zastanawiam, czy ja z tego wyjdę, czy ja z tego nie wyjdę. I to akurat wtedy, gdy chcę się pomodlić, to jak na złość wtedy przychodzą te wszystkie inne myśli. Czy ja mogę sobie z tym jakoś poradzić? Ten ksiądz mówi tak, wie Pan co, proszę sobie postawić obok łóżka krzesło, położyć się, zamknąć oczy i wyobrazić, że na tym krześle siedzi Pan Jezus. Tak jak Pan pamięta z różnych wizerunków, rzeźb, obrazków, że On tam siedzi i spróbować rozmawiać z Nim tak, jakby On tam faktycznie był. Ten ksiądz wraca po jakimś czasie, trochę ciekawco od tego człowieka, otwiera salę, patrzy, akurat tego chorego nie było wtedy na tym łóżku, więc idzie do pielęgniarek i pyta, gdzie jest ten chory, bo ja tu chciałbym z nim porozmawiać. I słyszy, jak ksiądz, to już ksiądz nie porozmawia, bo ten człowiek zmarł. ale jedna rzecz nas zastanowiła. Gdy wchodziłyśmy rano na salę, on już nie żył, to głowę miał nie na poduszce, tylko na krześle obok łóżka i my zupełnie nie wiemy dlaczego. On wiedział dlaczego. Moi drodzy, właśnie dlatego pewno lepiej modli się nam w kościele, łatwiej się skupić, że tu mamy coś dla naszych zmysłów, mamy te wizerunki. Dlatego może łatwiej modli się w domu, tam gdzie mamy jakiś obrazek, krzyżyk, bo mamy coś dla naszych zmysłów, mamy wizerunek. Naprawdę w tym nie ma Pana Boga. Pana Boga nie ma w tych figurkach, bo to jest drewno, gips czy inny materiał. Nie ma w tych obrazach, obrazkach. Pana Boga w tym nie ma. To nie jest Pan Bóg. Ale to jest nam potrzebne po to, by nam łatwiej było rozmawiać z Panem Bogiem, którego nie widzimy. To jest potrzebne dla naszych zmysłów. I dlatego mamy w kościołach te obrazy, obrazki, figurki. I dlatego często zachęcamy, by jakiś ten znak, symbol religijny mieć także w naszych domach. Pierwsza jest taka sprawa. Modlitwa powinna być, stawać się rozmową z Panem Bogiem, a nie tylko mówieniem do czegoś. Dwie następne sprawy będą troszkę krótsze. Druga rzecz związana z modlitwą. Jeśli modlitwa powinna być, stawać się rozmową, to tak jak każda jedna rozmowa powinna zawierać elementy, w których to ja mówię i elementy, w których słucham. Może czasami jest tak, że mówimy, no Pan Bóg mi nie odpowiada, ale tak naprawdę to nie dopuszczamy go do głosu, bo ciągle tylko formułkę, jedna, druga, trzecia, różaniec, coś zaśpiewamy i wychodzimy i koniec. Warto czasami, moi drodzy, zostawić Panu Bogu czas na odpowiedź, postawić Mu pytanie. Panie Boże, a co Ty byś zrobił, gdybyś był na moim miejscu, gdybyś miał taki problem, jaki ja mam teraz? Co Ty byś zrobił, gdybyś miał obok siebie takich ludzi, jakich ja mam, z którymi może czasami trudno wytrzymać? Co Ty byś zrobił, gdybyś to Ty był w moim życiu, a nie ja? Zostań na chwilę w ciszy i, moi drodzy, może w tej ciszy przyjdzie do głowy jakiś dobry pomysł. Może w tej ciszy przypomnimy sobie jakąś chociażby historię z Pisma Świętego albo coś, co nam ktoś opowiadał. Może czasami przypomni nam się ktoś, kogo warto zapytać, bo nam zawsze dobrze doradzał. Pan Bóg w ten sposób odpowiada. Myślę, że nikt z nas nie ma takich doświadczeń, albo niewielu z nas ma, że nagle otwiera się niebo i słyszymy z nieba głos. Albo że nam staje przed nami anioł i do nas mówi. Pan Bóg najczęściej odpowiada przez coś, co my nazywamy dobrym pomysłem. Jakimś błyskiem, olśnieniem. On działa właśnie w taki sposób, ale właśnie, żeby tak zadziałał, to trzeba mu zostawić troszeczkę czasu na odpowiedź. I ostatnia rzecz. Jeśli o coś Pana Boga bardzo proszę, jeśli chcę, by tak się stało, by coś się w moim życiu spełniło, to muszę Go poprosić i jednocześnie zrobić wszystko, co w mojej ludzkiej mocy, by tak się stało. Trochę bez sensu byłoby, gdyby ktoś mówił: Panie Boże, proszę Cię o zdrowie, a nie poszedł do lekarza, nie zrobił badań, nie zażywał lekarstw. Albo proszę Panie Boże o zgodę w rodzinie, a sam nie był w stanie wyciągnąć ręki do pojednania, albo jeszcze podsycał i jątrzył, wywołując kłótnie. Gdyby ktoś prosił o awans w pracy i nie przykładał się do swoich obowiązków, czy dobre oceny w szkole, a nie przykładał się do nauki. Moi drodzy, Pan Bóg nie stworzył nieudaczników. Stworzył ludzi, którzy mają rozum, ręce, nogi, którzy powinni sobie w życiu radzić. On dał nam takie możliwości, byśmy sobie w życiu radzili. Dlatego On nie chce nas teraz zastępować w naszym życiu. On nie chce żyć w tym życiu zamiast nas, ale z nami. Chce błogosławić naszym wysiłkom, chce je kierunkować, chce je wzmacniać, chce dawać dobre natchnienia. Dlatego jeśli Go proszę, to proszę Go, by pobłogosławił moje wysiłki, a nie po to, by je zastępował. Gdyby chciał żyć zamiast nas, to by nam nie dał talentów, nie dał rozumu, nie dał dobrych ludzi, którzy stają na naszej drodze. Bo po co by nam to było, skoro i tak od Niego by wszystko zależało? On chce być w tym życiu naszym partnerem, a nie naszym zastępcą. Dlatego powtórzę, jeśli o coś Pana Boga proszę, to muszę zrobić wszystko, co w mojej ludzkiej mocy, aby tak się stało i dodatkowo się pomodlić. Spróbujmy podsumować modlitwa, jaka powinna być. Po pierwsze, powinna się stawać coraz to bardziej rozmową z Panem Bogiem. Rozmową z kimś, a nie mówieniem do czegoś. Rozmową, która będzie zawierała momenty ciszy, by dać Panu Bogu szansę, by mi odpowiedział przez dobre pomysły, przez olśnienia. Rozmową, która będzie połączona z moimi wysiłkami, z moim zaangażowaniem, bo On nie chce mnie zastąpić, tylko mi pobłogosławić. Oczywiście to pewien ideał modlitwy, do którego wszyscy całe życie dorastamy i się uczymy. To nie jest tak, chyba że ktoś już w tym momencie sobie powie od razu, tak się modli. Dlatego chciałbym, by może ten czas, który przed nami, czy ta dzisiejsza, jutrzejsza adoracja, był takim czasem pracy nad taką właśnie modlitwą i byśmy choć mały kroczek na tej drodze postępu w modlitwie zrobili. Tego nam z całego serca życzę. Dziękuję bardzo.